A teraz zapraszam panią Judytę Więcławską z miesięcznika Zieleń Miejska z Poznania do tego, aby nam opowiedziała, wskazała, jak zabezpieczać drzewa w trakcie inwestycji, jak zabezpieczać ten materiał roślinny. Mam nadzieję, że wiąże się dyskusja tutaj z panią, z nami na ten temat. Dziękuję.
Dziękuję pięknie. Troszeczkę właśnie chciałabym odwrócić rolę. Nie, ja nie jestem tutaj specjalistą, a państwo, także chciałabym państwa zachęcić do wyrażania swoich doświadczeń, tej wymiany spostrzeżeń na temat bardzo istotnych odnośnie właściwej ochrony roślinności podczas inwestycji. Właśnie chcemy o tym dzisiaj z państwem porozmawiać. Ten obowiązek zabezpieczania roślinności na czas realizacji inwestycji określają przepisy polskiego prawa. Ustawa o ochronie przyrody i ustawa prawo budowlane. Pytanie jednak, jak to wygląda w praktyce? Chciałabym pokazać państwu teraz kilka zdjęć, które mam nadzieję wywołają właśnie burzliwą dyskusję. Specjalnie właśnie nie komentowałam tych zdjęć, żeby każdy miał własne odczucia. Chociaż nie można generalizować, trzeba jednak zaznaczyć, że nie każdy inwestor, czy też raczej wykonawca ma na uwadze dobro zieleni. Stąd też pytanie, w jaki sposób zapobiec tego typu sytuacjom, jak sobie radzić, jak wymóc na inwestorach, na wykonawcach, aby odpowiednio zabezpieczali właśnie roślinność, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, gdzie za chwilę na przykład drzewo obumiera albo obumiera za 5 lat. Myślę, że skoro jesteśmy w Katowicach, to bardzo chętnie byśmy poznali zdanie Katowic, jak sobie radzić z tym problemem, czy w jakiś sposób można ingerować w to, co się dzieje czasami na prywatnej działce.
Więc proszę państwa, zdjęcia, które pani nam tutaj przedstawiła, pokazała, bijemy się w piersi, pewnie u nas też takie można sytuacje znaleźć niejednokrotnie. Nie czarujmy się, istnieje ten konflikt między budowlańcami a zieleniarzami, tak to ujmę. I to ten konflikt czasami trudny nawet do rozwiązania, bo jeżeli czegoś nie zapiszemy w specyfikacji wykonania robót, to później naprawdę trudno ich zmusić do tego, żeby coś wykonali w sposób właściwy, szczególnie żeby dbali o tą zieleń, o tą substancję od drzewa. A nawet jeżeli dojdzie do tego, że jest zapis, są zapisy, mamy ustalenia, to i tak idą po najmniejszej linii oporu, szukają sposobu po prostu na to, aby oszczędzić. Ponieważ każde takie zabezpieczenie drzewa, każdy taki płot, odsunięcie się, no powoduje już dla nich wzrost kosztów. To jest ten podstawowy, najważniejszy dla nich aspekt. I niestety, ja powiem teraz taki przykład z życia z ostatnich 2 tygodni, kiedy wymusiliśmy na wykonawcy wspólnie z Wydziałem Kształtowania Środowiska to, żeby zabezpieczył drzewa. W podobny sposób, jak tutaj były przedstawione na tych zdjęciach u pani, żeby je zabezpieczył, odgrodził, zrobił taką strefę buforową między inwestycją a tymi drzewami. No i wszystko ładnie, pięknie. Cały szpaler Alei Lipowej przy ulicy Kościuszki, wszystkie te drzewa tak odgrodzili poza 2 ostatnimi. Pytam się, dlaczego te 2 ostatnie nie? Nie, bo wie pan, my tutaj w ogóle nie będziemy robić, w tą część nie wchodzimy. No i coś mnie któregoś dnia tknęło i przejeżdżam tamtędy. Przy tych wszystkich zabezpieczonych drzewach nic nie robią. Przy tych 2 niezabezpieczonych stoi w środku między nimi kopara i kopie dół. Po prostu krew mnie zalała, jak to zobaczyłem. I okazało się, że no bo tak jest im wygodniej, tak będzie szybciej. Cóż więcej powiedzieć?
Konsekwencje jakieś były tego działania?
Na szczęście zobaczyłem to w tym momencie, kiedy można było to jeszcze, że tak powiem, uciec stamtąd. Nie zrobili jeszcze krzywdy tym drzewom i robili trudniejszą, że tak powiem, wersją. Ten podkop musiał być dłuższy, ale nie musieli robić tego przy tych niezabezpieczonych drzewach. A przy okazji zabezpieczyli również na wszelki wypadek te 2 drzewa. Bo jeżeli ktoś zabezpiecza 49 drzew i 2 nie zabezpieczy, no to nie rozumiem, bo tam nie będą robić. Proszę państwa, tak jak powiedziałem, pewnie państwo wszyscy znacie takie tego typu przykłady. Co się staramy robić? No staramy się wymóc na wykonawca właśnie to właściwe zabezpieczanie. I nie tylko pni, ale chcemy też, że kiedy robią jakieś wykopy, Czasami jest tak, że projekt no, niestety tak jest skonstruowany i nie ma innej możliwości, że trzeba przechodzić blisko tych drzew. No to chcemy, żeby przynajmniej system korzeniowy, jeżeli dochodzi do jego otworzenia, żeby był zabezpieczony wilgotnymi matami, żeby ten czas przesuszenia był możliwie jak najkrótszy, więc staramy się tutaj działać w tą stronę, żeby ich zmuszać do szybkiej pracy przy takim otwartym systemie korzeniowym i do tego, żeby go zabezpieczali. Nie będę mówił, że mamy tutaj wielkie sukcesy, bo z budowlańcami często tak jest, że oni na przekór wszystkim i wszystkiemu działają inaczej. Oczywiście, proszę Państwa, też trzeba zwrócić uwagę, że czasami na etapie projektowym już można pewnych błędów uniknąć. Kiedy robi się projekt i obkopuje się drzewa, czy stawia się krawężnik pół metra od drzewa, to ja się pytam, a dlaczego nie metr? A dlaczego nie półtora? Jeżeli to jest tylko możliwe, to takie dajemy warunki i tak już mówimy projektantowi, że my tak chcemy po prostu i niech on teraz kombinuje, jak z tego wyjść. Mamy wiele dobrych właśnie przykładów, kiedy miejsce pozostaje przy drzewach nienaruszone, kiedy nie są niszczone systemy korzeniowe drzew. Pewnym przykładem była przebudowa takiego skweru przy katedrze 3-4 lata temu. Naprawdę tak żeśmy to wszystko zaplanowali i tak żeśmy to wszystko dopilnowali, że po prostu tych drzew nie dotknęli poza jakimś tam jednym przypadkiem, kiedy też, bo tak będzie lepiej, jak pójdą z rowem tędy. No. I tego żeśmy w przypadku nie uchwycili, jedno drzewo żeśmy w ten sposób stracili. To takie nasze doświadczenia. Proszę też o podzielenie się doświadczeniami. To takie, bardziej o takich negatywnych tu powiedziałem.
Jeżeli Państwo wywołany właśnie, tak, żeby
jeżeli macie Państwo jakieś pozytywne przykłady właśnie takiej współpracy z budowlańcami, a z drogowcami w szczególności, to oczywiście prosimy o ich przedstawienie. Dziękuję. Tam już Pan Profesor.
Z mikrofonem.
Ja chciałem powiedzieć, że jest możliwość unikania tego, tych właśnie robienia tych wykopów blisko drzew, tak zwane przyciski. I drogowcy je stosują. Drogowcy, jeżeli, czy też w ogóle ci, którzy na przykład prowadzą jakieś kanały, tunele czy wodociągi, te przyciski są stosowane na przykład pod drogami. I to jest kwestia tylko tego, żeby przekonać wykonawcę, że można w tym przypadku zrobić przycisk pod drzewem bądź szpalerem drzew, tak jak się robi pod drogą. I bardzo często jest tak, że te przyciski wcale nie są droższe niż otwarte wykopy. A to dla drzew ma ogromne znaczenie, no bo jak wiemy, główna, zasadnicza masa korzeni to jest w tej warstwie powierzchniowej, także nawet płytki wykop powoduje bardzo dużą utratę korzeni. Natomiast przycisk, który jest na głębokości około metra, prawie już nie powoduje tej straty. I to są możliwości techniczne, które są do wykorzystania i które tylko trzeba... No, to znowu jest na etapie projektu, bo to już na etapie projektu powinno być zrobione tak, że w tym miejscu przechodzimy właśnie przy pomocy przycisku, a nie kopiemy rów. Ale takie przykłady są. Ja chcę powiedzieć, że koleżanka, która bardzo często współpracuje z budowlańcami, no wymogła w wielu przypadkach właśnie stosowanie przycisków, a nie otwartych wykopów.
Panie profesorze, to właśnie ten przypadek, o którym mówiłem, oni wzdłuż całej tej Alei Lipowej szli przyciskiem, ale ten wykop zrobili właśnie przy tych dwóch drzewach, których nie zabezpieczyli, tak anegdotycznie, prawda? Więc to jest ciekawe. Dziękuję.
Ja myślę, że tutaj też zwróciliśmy uwagę na bardzo istotną rzecz, a mianowicie na sam już etap projektowania. Tylko pytanie, czy na tym etapie pojawia się współpraca z architektem krajobrazu, który wskazałby właśnie te praktyki, o których wspomniał pan profesor. Czy państwo mają takie doświadczenia, że faktycznie już na etapie projektowania, a nie później zmiany projektu, co czasami zdaje się być naprawdę bardzo trudne, dochodzi do takiej sytuacji, że architekt krajobrazu wskazuje działania, dokonuje inwentaryzacji zieleni przede wszystkim, wskazuje, które drzewa wymagają ochrony, które są za blisko inwestycji. Spójrzmy też, zwróćmy uwagę na deweloperskie działania, na parkingi podziemne, które czasami docierają do granic działki, a dochodzi do amputacji systemu korzeniowego. Także takie pytanie do Państwa, czy na co dzień współpracujecie, czy macie świadomość tutaj, że taka współpraca jak najbardziej jest konieczna? Tutaj Pan się zgłasza z Rybnika, bardzo proszę.
Dziękuję. Rybnik niedaleko Katowic, więc doświadczenia nasze są bardzo podobne, czy nawet takie same. Chcę tylko powiedzieć, jak w Rybniku dajemy sobie z tym radę lub nie dajemy rady, bo tak też występuje. Pierwsza rzecz, jeśli chodzi o projektowanie. Jest w Urzędzie Miasta zespół uzgodnień projektowych. Nasz pracownik, architekt, bierze udział w tych uzgodnieniach na etapie właśnie przedstawienia projektu. Są podane warunki, z różnym skutkiem w tym projekcie to się ostatecznie znajduje. Przystępując już do inwestycji, jest wymagane, i to na tym zespole uzgodnień projektowych jest powiedziane, że przystępując do inwestycji, wykonawca ma u nas w Zarządzie Zieleni Miejskiej uzyskać warunki wejścia i otwarcia tego terenu do inwestycyjnego procesu, zakończenia i przywrócenia do stanu pierwotnego. To jest specjalnym takim opisanym warunkami. No jest bardzo różnie. Niejednokrotnie tak, niejednokrotnie musimy poprawiać, przypominać. I to jest jakby no, niewielki postęp jest z roku na rok. Ale chcę opowiedzieć o klasycznym przykładzie, który był w ubiegłym roku. To jest tutaj klasyka naprawdę. Ciepłownicy wymieniali ciepło wzdłuż jednej ulicy, ulica Kościuszki. No i zieleń, która była w pasie przydrożnym między jezdnią a chodnikiem, została tak mówiąc, tylko totalnie zniszczona, a najlepszym przykładem to jest to, że dzisiaj musimy te żywopłoty, które są w pełni wegetacji, mówię dzisiaj konkretnie 12 czerwca, musimy te żywopłoty wyjąć na odległości 200 metrów, bo my tam się musimy dostać, prawda? Więc wiadomo, że te krzewy są już całkowicie stracone. Więc ciepłownicy zrobili swoje i na wskutek naszych jakichś interwencji wyznaczyli firmę, która ma poprawić również pod kątem dróg, to znaczy chodniki, krawężniki, jak również pod kątem zieleni. Sprawa dotyczyła takiego rozwiązania, które było w ubiegłym roku w listopadzie. Do końca maja miały być te roboty zakończone. No i tutaj moi pracownicy, którzy są ze mną, doskonale wiedzą, jak to wyglądało. Roboty, można powiedzieć, zostały jakby zainicjowane w temacie, który żeśmy chcieli. No nazwijmy to w 30%, to jest aż dużo powiedziane. Spotkaliśmy się 30 kwietnia. No i co panowie? Gwarantowaliście tutaj pisemnie, że wszystko będzie zrobione. No niestety, niestety. Więc sytuacja jest taka, że proszę państwa, zabezpieczyliśmy kaucję od was w wysokości niewielkiej, co prawda chcieliśmy więcej, ale zabezpieczyliśmy 50 tysięcy złotych. Ta kaucja zostaje. Wy musicie państwo to zrobić. Ale problem był w tym, że ci instalatorzy zabierali się za to sami. I 30 maja doszli do wniosku, że kurczę, myśmy jednak to powinni zlecić w firmie ogrodniczej. Że taka jest praktyka i teraz dopiero kombinują na tym, jak w firmie ogrodniczej zlecić, żeby to było doprowadzony do stanu pierwotnego przed remontem sieci instalacyjnej. Wniosek może z tego jest jeszcze zasadniczy. Należy w umowie, należy zawierać umowę i należy pobierać kaucję zabezpieczającą określonej wartości na wszystkie te zniszczenia, które są powodowane przez drogowców, a drogowcy to mają naprawdę super pomysły, to co dyrektor mówi to jest klasyka i również inne firmy instalacyjne, bo tak pan profesor mówi, tak, oni nie chcą zniszczyć drogi, bo to jest dla nich zbyt kłopotliwe, zamknięcie drogi, objazdy i tak dalej. Więc drodzy, proszę bardzo, ale żeby wejść z tym urządzeniem, zrobimy w pasie zieleni. To jest takie ułatwienie rzeczy. Więc kaucje, pobieranie kaucji, inwestorzy się skarżą, że podraża to inwestycje. No, podraża inwestycje, bo czy tak, czy inaczej i tak to należy doprowadzić do stanu tego, co było przed inwestycją. Dziękuję.
Ja tylko chciałbym dodać, że pojawia się dziwny sposób działania różnych jednostek na terenie miasta. My z zasady nie kładziemy kanalizacji, bo jeszcze chodnika nie skończyli kłaść.
Ja jeszcze chciałam odnośnie tej współpracy pomiędzy architektem a architektem krajobrazu. No już to zaczyna się trochę zmieniać, ale nigdy architekci nie pozwolą, zresztą cały czas blokują uprawnienia dla architektów krajobrazu, bo chcą oni mieć te zlecenia. Architekci krajobrazu by trochę inaczej podchodzili. I chociażby takie proste rzeczy, gdyby mieli architekci, część już z nich ma tą świadomość, żeby nie projektowali jakichkolwiek urządzeń pod rzutem korony drzew, to by wiedzieli, że to drzewo nie zostanie uszkodzone. I mieliśmy takie przypadki, że architekt za blisko zaplanował infrastrukturę, potężne drzewo się wywróciło. Ono stało nawet parę lat. Dopiero jak się przewróciło, to się okazało, że od tej strony, której było kopane, to po prostu w ogóle ta bryła korzeniowa się... Jej nie było, nie było, było niestabilne. Całe szczęście, że tam nie było dzieci, bo niestety do takiej sytuacji doszło. Także myślę, że muszą te środowiska jakoś razem działać. No i jeśli chodzi o te kaucje, no to właśnie zakład nasz, chyba jeden z pierwszych tak wprowadził takie kaucje, że nie pozwalał wejść w teren. No, duże to były perturbacje prawne, jak to ugryźć, bo jesteśmy jednostką, a tutaj wpłynie dochód, musi być na osobnym koncie, bo to jest zaliczka. No, ale od kiedy zaczęliśmy właśnie pobierać najpierw zaliczka, najpierw wpływają pieniądze, potem jest zgoda na wejście w teren, to zaczęli właśnie egzekwować to, zobaczyli, że my naprawdę to sprawdzamy i nie odbieramy, jak nas nie jesteśmy usatysfakcjonowani, to dopiero zaczęli się trochę bardziej starać. Bo czasami są to, tak jak my, jak tutaj Państwo z Rybnika mówili, to czasami są to duże kwoty i oczywiście są bardzo zdziwieni, że co my to wymyślamy, no, ale nam się trochę pod tym względem łatwiej pracuje.
Ja właśnie tutaj Pani poruszyła kolejną istotną kwestię, a mianowicie nakładanie kar na takiego wykonawcy, który w wyniku którego działania dochodzi do zniszczenia zieleni, głównie właśnie może drzew. I są takie sytuacje, kiedy trudno tak naprawdę udowić winę. Drzewo obumiera powiedzmy o 5 latach, właśnie Pani powiedziała, tutaj był wykop z tej strony, tak? Ale jak to udowodnić za 5 lat? Kto o tym będzie pamiętał, że w ogóle 5 lat temu gdzieś robiło jakąś mniejszą inwestycję, tak? Tu jest też problem. Rozmawiałam jeszcze przed konferencją z przedstawicielami Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, tutaj też wspomogli mi materiałem fotograficznym. I oni, tutaj ten Wydział Terenów Zieleni, nakłada na takich inwestorów działania obowiązek pielęgnacji rehabilitacyjnej. Ale i znowu to wynika z tego, że to jest ich dobra wola, takiego inwestora, czy mu się co chce robić, czy mu się nie chce. I nie wiem, jakby widział dzielenie i stawał na głowie. Czasami może do tych swoich racji nie dojdzie do zabiegów pielęgnacyjnych. I już jestem tutaj ciekawa, jak to wygląda w Koszycach, skoro jest tutaj przedstawicielka. Czy to chciałaby Pani, wiem, że tak może brzydko wywoływać w tablicy, ale bardzo chętnie poznamy Pani zdanie.
Także macie ten isty problem, jaki my mamy w Koszycach. To je asi celosvetové, by som povedala. A čo sa týka ochrany zelené pred stavebnou činnosťou, u nás existuje norma, aké vzdialenosti by mali inžinierské siete a teda výkopy byť vedené.
My v Košicách máme ten sám problém i chyba ten problém występuje na całym świecie. Przed rozpoczęciem prac budowlanych jest wyznaczona odległość, na jakiej mogą się te wykopy odbywać, że jest to wszystko prawem ustanowione, jest taka ustawa.
Určite je to ovplyvniteľné aj projektantom, aký má cit k zelení.
Również projektant, architekt może mieć wpływ na to, tylko też zależy od jego stosunku do zieleni.
A podarilo sa nám v určitých prípadoch aj odsunúť tieto výkopy do spevnených ploch?
V niektórych przypadkach udało nám się przesunąć właśnie te wykopy na terenach utwardzonych.
Pretože je úplne jednoduché výkop viesť v zelení. Je to jednak menej pracné a menej nákladné ako v nejakej komunikácii.
Oczywiście łatwiej jest prowadzić takie wykopy w zieleni niż w jakichś takich miejscach komunikacyjnych.
Takže ak pozdĺž inžinierských sietí z pravej strany je zeleň a z ľavej strany je komunikácia, takže v mnohých prípadoch bolo jasné, že projekt vedie trasu v komunikácii.
V takých prípadkách...
Zeleň.
Zeleň. Projekt vedie trasu v zeleni.
Aha. Čiže v takých prípadkách, kde po jednej strane bola komunikácia a po druhej strane bolo tie terény zelené, to práce odbývali sa v terénach zelených.
No a keď sme potom jednali s projektantami a vlastne s mestom, teda s odpovednými za dané projektové dokumentácie a presvedčili sme ich, že tie komunikácie budú vyžadovať o 5 rokov rekonštrukciu.
Teda rozmávali sme... Kiedy rozmawialiśmy z Radą Miasta i projektantami, tak przekonaliśmy o tym, że znowu po kolejnych 5 latach trzeba będzie zmieniać te kwestie komunikacyjne.
Kiedy będziemy mieć pełnie funkcjonalną a nową komunikację, ale po 7 rokach zeleń, którą wyrubu, určite nie będą mieć pełnohodnotną nagrodę.
No ale po takich 7 latach na pewno nie będą mieć takiej zieleni pełnowartościowej, którą usuną wcześniej.
Także sme sa stretli s pochopením a mnohé výkopy, hlavne čo sa týka rekonštrukcie plynovodov, sú teda posunuté do tých ochranných pásiem, kde je spevnený povrch.
Także spotkaliśmy się z rozumieniem i z akceptacją, zwłaszcza jeżeli chodzi o wykopy linii gazociągowych i zostały te wykopy przesunięte.
Jest to rozwiązane już w projektowej dokumentacji?
Ta sprawa, kwestia jest już rozwiązywana w dokumentacji projektowej.
Ale nie jest to takie idealne. A my mamy stawebną czynność, a napriek temu, że existują normy, tak stretávame się tým istým problémom, že tie stromy, tá zeleň nie je teda ošetrená proti poškodeniu.
Nie je to jednak ideálne i máme rovnež s tým rôzne problémy i pri tých vlastne pracach rošlinnosť dřeva nie sú v odpovedný spôsob zabezpečené. To všetko.
Čo ktoś ešte chcel by zabrať głos v tej sprawie? O, tam widzę panie.
Proszę Państwa, ja chcę się podzielić tutaj naszymi doświadczeniami z Wrocławia w tym zakresie. Zarząd Zieleni miał taki problem, że i przy nowych drogach nie było miejsca na zieleń wysoką i przy modernizowanych. W rozwiązaniu tego problemu troszkę pomogła standaryzacja, czyli stworzyliśmy narzędzie planistyczne, takie narzędzie urbanistyczne, nazwane standardem projektowania właśnie zieleni wysokiej wzdłuż ulic, które zostało uchwalone decyzją prezydenta, czy uznane decyzją prezydenta za prawo takie lokalne. Ten standard, czyli ten wyznacznik, to jest tak jakby wzór, przepis na to, jak ma wyglądać nowo projektowana droga, a jak ma wyglądać droga modernizowana. Jeszcze tak dopowiem, że sytuacja po prostu była taka, że w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wyznaczano tereny pod przyszłe drogi, zaczynano później te drogi realizować i co się okazywało? Ojej, nie ma miejsca na zieleń wysoką, bo instalacje prowadzone w pasie zieleni zajmują całe miejsce, no i tyle miejsca, że drzewo się tam nie zmieści. No i mieliśmy szereg nowych ulic we Wrocławiu, przy których po prostu nie było ani jednego drzewa. I te standardy wyglądają w taki sposób, że to są gotowe karty z przekrojami konkretnych typów dróg i ich wariantami, z których korzystają nasi wrocławscy planiści, czyli Biuro Rozwoju Wrocławia, które jakby korzysta z takiej karty, korzysta z takiej matrycy i jakby wykonuje, zapisuje w miejscowym planie odpowiednią szerokość pod nowo projektowaną drogę. To jest ten jeden problem na etapie, kiedy planujemy coś nowego i to znam już ponad 20 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powstały z uwzględnieniem właśnie tego rozporządzenia prezydenta Wrocławia, czyli tych standardów i rzeczywiście w nich w przyszłości na tych terenach powstanie zieleń wysoka. Jeżeli chodzi o modernizację, to też ten standard pokazuje odpowiednie odległości między sieciami infrastruktury podziemnej, nadziemnej, proponuje rodzaj drzewa dodanej przestrzeni, małe, średnie i duże i promuje te wszystkie nowoczesne technologie i techniki, czyli komórki glebowe, glebę strukturalną, bariery dla korzeni i na pewno jest to, to są wszystkie rzeczy, które działają dla naszego dobra i dla dobra zieleni wysokiej, która się znajduje w pasie drogowym. Także to taki mieliśmy pomysł we Wrocławiu.
Dziękuję pięknie za wszystkie spostrzeżenia. Niestety tutaj pani... Tak, jeszcze?
Ale chciałem po pierwsze bardzo poprzeć koleżankę z Wrocławia, bo my w Warszawie też chcemy wprowadzić takie standardy i teraz zaczynamy nad tym pracować. Nie da się ukryć, że wrocławski przykład jest dla nas istotny. Także posiłkujemy się tym przykładem. A jest jeszcze jedna rzecz, która jest trochę głębsza. Nie ma systemu wyceny drzew. Nie ma systemu wyceny zieleni właściwie. Te systemy, które istnieją, drzewa ocenia się, jak Państwo wiecie, według obwodu i różnych grup gatunkowych. I właściwie to jest jedyne, w jaki sposób się drzewa wycenia. Jeżeli drzewa byłyby wyceniane w sposób bardziej adekwatny do tego, jaką naprawdę mają wartość i jeszcze do tego wchodziły w cały, byłyby substancją, która jest liczona tak jak latarnie, domy i wszystko inne. Gdyby wiadomo było, że to drzewo, które tu, latarnia kosztuje ileś tam, prawda? Ale obok stoi drzewo i to drzewo również ileś kosztuje i ono, można je wycenić. Jeżeli ono byłoby tak samo wycenione, to wtedy można by się zastanawiać, czy usunąć latarnię, czy usunąć to drzewo, bo okazywałoby się, że drzewo ma większą wartość niż ta latarnia i trzeba by poprowadzić na przykład pewne wykopy pod latarnią, potem ją z powrotem postawić albo nie, to jest inna sprawa. Ale ta latarnia miałaby, okazuje się, mniejszą wartość niż to drzewo i to jest bardzo ważne, żeby te tereny zieleni, w tym głównie drzewa jednak, miały odpowiednią wartość i żeby ona była wprowadzona w majątek gmin. Bo to jest nasz majątek. W bardzo wielu krajach tak jest. Na przykład w Niemczech jako majątek gminy i w ogóle majątek państwowy są również wprowadzone drzewa i te drzewa mają swoją wartość. I wtedy jest w ogóle, zaczyna się inna rozmowa, bo może mniej warty jest chodnik niż drzewo.
Dziękuję pięknie jeszcze raz za te wszystkie spostrzeżenia. Zdaję sobie sprawę, że nie zgłębiliśmy dokładnie tematu, ale to było tak na próbę w tym roku. 20-minutowy panel dyskusyjny. Tutaj podczas rozmowy z panią Magdaleną być może w przyszłym roku będziemy rozszerzać ten temat, także dziś zachęcam do rozmów kuluarowych w tym temacie, a być może za rok już w szerszym zakresie. Dziękuję. Jeszcze na koniec chciałam jedną rzecz powiedzieć, bo budowlańcy, architekci zawsze uważają, że ta część stała jest droższa. Ale tak naprawdę, jak kiedyś budowano pałace, to nie wszystkich stać było na wielkie ogrody. I ten koszt ogrodu był, zrobienie ogrodu, szczególnie teraz może to jest łatwiejsze, ale wtedy sprowadzenie jakichś atrakcyjnych drzew, to tylko bogaci ludzie sobie mogli na to pozwolić i koszt stworzenia takiego parku, ogrodu był dużo większy niż wybudowanie pałacu. I myślę, że jakby była taka świadomość, bo tak to wszyscy podchodzą, to się zaraz wymieni. A ile z perspektywy, mówię, jednostki miejskiej, jeżeli my co 5 lat musimy wymieniać i oczekuje się od nas efektu, to nikt nie liczy, że my to nie obsługujemy jedynej doniczki czy 5 na balkonie, tylko to jest 1200 hektarów. To jakie to są koszty?